Wiecie, wierzę, że ten temat, o którym będę mówić, jest ważny, bardzo ważny dla naszego Boga, dla naszego Taty w niebie, dla Jezusa, dla Ducha Świętego. Tak samo ważny, jak ważny dla Niego jest każdy z nas. Bo tak naprawdę to jest temat o tym właśnie, że każdy z nas jest dla Niego ważny, a tytuł jest jeszcze inny. Ale dlatego, że to jest temat ważny, to ja bym chciała najpierw się jeszcze pomodlić o dwie rzeczy dla siebie. Jedna rzecz to jest taka, że to jest temat, który od dłuższego czasu płonie w moim sercu. Ja go po prostu niejako otworzyły mi się oczy na coś, ale otworzyły się bez słów i po prostu drżę, żeby móc to wyrazić w sposób niesloganowy i nie płaski, żeby w ogóle to jakoś ująć słowa. A drugi temat, druga sprawa modlitwy to jest taka, że jest to temat, który jest na skrzyżowaniu różnych innych tematów, o których mówię i o których my nauczamy razem. I się tak mniej więcej co drugi paragraf, wiecie jak są zjazdy z autostrady, co drugi paragraf jest mniej więcej okazja do zjazdu na kolejny temat i na każdy z nich muszę powiedzieć kilka słów, ale nie chcę powiedzieć za dużo, chcę się trzymać tego tematu, który mam, a chciałabym powiedzieć wam o wszystkim, co mam w sercu i to najlepiej w pierwszym zdaniu, bo jego się nie da, jakby tak to wszystko jest ze sobą powiązane, także bardzo was proszę, dołączcie do mnie w tej modlitwie o to, co będzie tutaj mówione, także Tato w niebie, ja wierzę, że to jest ważny temat dla Ciebie, tak jak każdy z nas jest dla Ciebie ważny. Dlatego proszę Cię, żebyś dał mi właściwe słowa, żebym wypowiedziała to, co Ty chcesz powiedzieć do serca każdego z nas. Bo to nie chodzi tak naprawdę o to, co ja chcę przekazać, ale co Ty chcesz przekazać każdemu z nas w głębi serca. Dlatego proszę Cię o pieczęć Ducha Świętego na moje serce, bo to z serca, z obfitości serca przemawiają usta. Tato, i proszę Cię, żebyś położył pieczęć na moim sercu, żeby z moich ust wychodziły tylko te rzeczy, które Ty sam włożyłeś w moje serce. Nie te, które wynikają z tych obszarów jeszcze nieprzemienienia albo moich po prostu czysto ludzkich ekscytacji, Tato, ale żeby słowa wypływały z moich ust, które są z Ciebie. I też proszę Cię, żebyś dał mi mądrość, jak na tych krzyżówkach zachować umiar i jak jechać dalej tą autostradą, żebyś Ty mógł dotrzeć do serca każdego z nas. Amen. Amen. Także wiecie, często, wiecie, tutaj już Monia wspomniała, też większość z was nas zna, służymy w misji, która nosi nazwę Misja Ojcowskiego Serca Boga. Serce, miłość, takie tematy, ktoś nas widzi, to niektórzy właśnie się cieszą, że nareszcie będzie coś o miłości, o sercu, niektórzy się dziwią, jak można przez cały rok, 10 zjazdów comiesięcznych mówić o tym, że Bóg Cię kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. No ile można na ten temat powiedzieć tak naprawdę? Jak to się w jednym zdaniu da zawrzeć? Ale jedna taka rzecz, która się często pojawia, kiedy mówimy o miłości Bożej, która często się pojawia w Kościele, to jest takie przeciwstawienie, taki kontrast, że mówimy, że no, nie da się ukryć, czytając Biblię, że Bóg jest miłością. No i to prawda, że Bóg jest miłością, ale uświęcenie. Tak jakby miłość Boża, przedawkowanie sprawiała, że zapominamy o uświęceniu i uniemożliwiamy to uświęcenie. Ja chciałabym zblendować te dwie rzeczy, bo wierzę, że w Biblii widzę, że one są nierozdzielone w Biblii. I chciałam pokazać, w jaki sposób one są nie tylko nierozdzielone, ale nie można osiągnąć uświęcenia takiego, jakiego pragnie Bóg, bez autentycznego doświadczenia miłości Boga. Nie emocjonalnego przeżycia tematu, który ktoś mówił w bardzo porywający sposób, nie zrozumienia czy przyjęcia pewnej teologicznej prawdy, ale to, co Jezus zyskał dla nas, dostęp do żywego Boga, żeby spotkać miłość, i wreszcie na własnej duchowej skórze zobaczyć, czym miłość jest. Nie przylepić swoje zrozumienie miłości z naszych doświadczeń życiowych do Boga, tylko zobaczenie Boga i wreszcie zobaczenie na duchowe oczy, czym jest miłość i co ta miłość robi w naszych sercach. I tu dochodzimy do tematu, o którym będę mówić. Temat ten to uświęcenie serca. I punktem wyjścia jest fragment z Mateusza 5:20. W ogóle będę tak z różnych fragmentów Biblii korzystać, ale głównie z tych trzech rozdziałów Mateusza 5, 6 i 7. Mateusza to jest taka, całą Biblię kocham, ale Mateusza to jest, jakoś tak się składa. Ojcowskie serce miłość ludziom kojarzy, że pewnie ciągle tłuką Izajasza, Efezjan i Jana, a ja po prostu od lat rzadko kiedy udaje mi się wyjść z Mateusza. Po prostu Mateusz to jest mój temat. I tu zaczniemy od 5:20. W tym tłumaczeniu, które mam tu przed sobą, Ewangeliczny Instytut Biblijny, brzmi to w ten sposób. Jezus to mówi, to są słowa Jezusa. Powiem więcej. Jeżeli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. No i gdzie tu w ogóle o miłości, uświęceniu serca? Gdzie tu o sercu w ogóle? Jeśli jesteście podobni do mnie, to ten fragment przez lata kojarzył mi się z tak już przebudowanym ciężarem, że w ogóle przeskakiwałam nad nim i szłam dalej, no bo skoro ci faryzeusze robili wszystko, co trzeba, a my mieliśmy jeszcze trochę śruby dokręcić i jeszcze wycisnąć, ten crossfit taki po prostu, ten moment, kiedy już naprawdę nie możesz, a trener mówi ci po prostu jeszcze 2 centymetry, jeszcze 2 minuty, jeszcze 10 powtórzeń, a ty już naprawdę nie możesz i mówię po prostu, no jak? Jak ja mam to zrobić? Na czym w ogóle polega sprawiedliwość większa niż faryzeusze? Może po prostu ja jedyna taka jestem, która jakoś miałam takie odchylenie w tym kierunku, ale to też pokazuje właśnie takie nasze kulturo-zachodnie odchylenie, że kiedy słyszymy więcej, to myślimy od razu, że coś więcej trzeba zrobić, że ja muszę coś więcej wyprodukować. I wszystko w kontekście działań, zachowań i tak dalej. I w tym momencie po prostu ten fragment mówił, jeszcze więcej się wysilaj, jeszcze więcej się żyłuj, jeszcze więcej. A wiecie, potem patrzę, bo nie wiem, wiecie, że w Biblii nie było akapitów, jak oryginalnie była pisana. I te akapity czasem są przydatne, bo inspirują. Do mnie nieraz Bóg przemawia przez akapity w Biblii. Do kogo czasem przemawia Bóg przez akapity w Biblii? Do mnie też. Ale z drugiej strony czasem zapominamy, że to był jeden ciąg tekstu i że to, co dalej, bardzo mocno wiąże się z tym, co wcześniej. I to, co dalej Jezus mówi, od 21 wersetu aż do, właściwie no do końca rozdziału, przede wszystkim tak najbardziej do 42, ale w jakimś sensie też do 48, to można streścić w 2 zdaniach. Albo w 1 nawet, ale złożonym. W 2 zdaniach prostych. Mówili ci, ogarnij swoje życie, a ja ci mówię, ogarnij swoje serce. A skutek zewnętrzny, skutek taki, jeśli chodzi o bezpośredni produkt brutto, jeśli chodzi o to, co chwyci kamerka radaru, co się nagra na monitoring, to się nagra to samo. Ale Jezus mówi, że nie chodzi mi o to, naprawdę nie chodzi mi o to, co robisz, ale jakie masz serce. Bo jeśli masz serce we właściwym miejscu, wiecie, w innym fragmencie, teraz go tu nie, zapisałam akurat, różne inne zapisałam, ale też w Mateusza Jezus mówi, że to z serca wypływają nieczyste myśli, zazdrość, złe czyny, oszczerstwo, oskarżenie. To, co robimy, szczególnie wtedy, kiedy jest kryzys, kiedy jesteśmy zmęczeni, wiecie, do jakiegoś stopnia jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi zachowaniami, ale ostatecznie to z serca wypływa to, co robimy. I Jezus mówi, mówili ci, ogarnij swoje zachowanie, a ja mówię ci, ogarnij swoje serce. W ogóle sam fakt, że on tu mówi o sprawiedliwości, to jest taka lekka dygresja, bo sprawiedliwość, no, o sprawiedliwości, także Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. Nie? Słyszeliście takie stwierdzenie? Ja nagle tak niby to słyszę, a potem czytam w Biblii, czytam, był w tym mieście człowiek sprawiedliwy. I tak patrzę, tu sprawiedliwy, i patrzę, że sprawiedliwy to przede wszystkim jest sprawa serca. Serca podobnego do Boga, który jest miłością, się mocno wiąże z miłosierdziem, z tym, że nie wydaje pochopnych wyroków, że posłucha, wysłucha do końca, nie diagnozuje przedwcześnie, jest miłosierny. No jaki jest ten człowiek w tym mieście, co był sprawiedliwy? Fajny człowiek był, nie? Taki, co chcielibyśmy mieć takiego człowieka w naszym życiu. A jednak, kiedy myślimy o człowieku, w Biblii czytamy, że sprawiedliwy to fajny, a Bóg sprawiedliwy? To już nie, 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 nie. Także sprawiedliwość to jest... Tyle jest przymiotników o Bogu, ale tylko, a o miłości nie mówi się, że Bóg jest kochający, tylko że jest miłością, czyli sprawiedliwość też jest jakimś wyrazem Jego miłości. Rzeczywiście nie będzie on tak jak rodzic, który ma dziecko, które jest w uzależnieniach, to kochając to dziecko nie będzie umożliwiał mu robienia rzeczy, które go niszczą, ale też będzie pragnął cały czas, żeby to dziecko wyszło na prostą, nie będzie pochopnie. Bóg, który jest doskonały, on wie, kiedy, które jego dziecko potrzebuje postawienia do pionu, zmotywowania, pchnięcia do przodu, kiedy potrzebuje utulenia, kiedy potrzebuje zrozumienia, kiedy potrzebuje on. Rodzice, my wiemy pewne rzeczy, ale nie zawsze dobrze je stosujemy, bo nie jesteśmy doskonali. On te rzeczy wie doskonale i to jest niesamowite, że właśnie o tym Jezus mówi, że sprawiedliwość faryzeuszy to była ta sprawiedliwość, że Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. A nasza sprawiedliwość ma być taką sprawiedliwością, jak sprawiedliwość Bożego serca. To chodzi o serce. Z serca, Przysłów 4,23 jest napisane, wypływa źródło życia. Kiedy drzewo jest dobre i drzewo to jest nasze serce, to i owoc będzie dobry. Marek tu o tym mówił. W naturalny sposób ten owoc będzie dobry. Tutaj w 5 rozdziale na końcu właśnie jest napisane bądźcie doskonali, albo ta forma grecka stawajcie się doskonali. Wzrastajcie w byciu tak doskonałymi jak wasz ojciec. I nie jest napisane zachowujcie się coraz bardziej tak jak wasz ojciec, ale bądźcie coraz bardziej tak jak wasz ojciec. A jaki jest ojciec? Jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie, że po prostu jak kochacie nieprzyjaciół, jak nie macie pogardy dla nikogo na świecie, to jesteście wykapane dzieci waszego Ojca. I o to właśnie chodzi. I niektórzy mówią, wiecie, że miłość jest czasownikiem, że wystarczy załapać, jakie są działania miłości. i zacząć je robić i to już będzie okej. Wiecie, my naprawdę mamy obsesję na Zachodzie na temat robienia, na temat odhaczania pudełeczek, że to zrobiłam, to zrobiłam, to zrobiłam, to zrobiłam. Ale co mówi 1 Koryntian 13? Choćbyś rozdał wszystko ubogim, a nie miał miłości, to nie o to chodzi w ogóle. Nie wiem, czy zwracacie uwagę, że często osoby, które właśnie z tego takiego odhaczania, z tego żyłowania robią to, co Bóg powiedział, że mają zrobić, to często są w absolutnej sprzeczności z tym, co mówił Jezus o wzajemnej miłości, o wstrzymywaniu się od osądu, oskarżenia, wywyższania, stawiania celów, że po prostu całkowicie zaprzeczają tym przekazaniom, które nie zawsze. Nieraz takie osoby z kolei mają wobec siebie samych postawę, jakiej Bóg nie ma. Siebie biczują, są swoim własnym najgorszym katem, mają depresję, wypalenie, bo skupiamy się na tym, co mamy zrobić. Traktujemy Ewangelię jako filmik, tutorial na YouTubie. Jezus robił to, to ja teraz siadam i zaczynam robić dokładnie to samo. Dallas Willard, jeden z największych myślicieli amerykańskich XXI wieku, nie powiem, co złośliwi wypowiedzieli, bo to też powiem. Tak, są wybitni myśliciele ze Stanów Zjednoczonych. Ja wiem o tym i bardzo Dallasa Willarda lubię. I on powiedział, jak masz zmienione serce, możesz już wtedy kraść, zabijać, cudzołożyć, bluźnić, upijać się, złorzeczyć i zamartwiać się, ile dusza zapragnie, czyli wcale. Bo jak komuś się nic z tego nie chce, to nie będzie się zmuszał. Popatrzcie, jaka wolność. To nie jest ciężar, to jest wolność. Jezus mówi, ja przez swoje przyjście sprawiłem, że jest możliwe, żebyście nie tylko starali się codziennie zachowywać jak ludzie, którzy kochają, ale żebyście kochali. Żebyście nie starali się zachowywać jak ludzie, którzy mają pokój, ale żebyście po prostu go mieli. Jezus umarł po to, żeby nasze zachowanie było wyrazem tego, kim naprawdę jesteśmy. To, co tu on powiedział, bądźcie doskonali, stawajcie się kimś innym, bo ja wam to umożliwiłam. I w drugiej części nauczania powiem trochę więcej na temat tego, jak to uświęcenie serca się dokonuje, ale na początku chciałam narysować to, jak ważne jest to, żeby bardziej niż o uświęcenie zachowania, dbać o uświęcenie serca. I chciałam od razu zaznaczyć, że ja nie mówię o kontraście między ludźmi, którzy są posłuszni Bogu, a tymi, którzy nie są posłuszni, ale mają dobre intencje. Ja mówię o kontraście między ludźmi, którzy są posłuszni Bogu, bo noszą coraz bardziej w sobie jego serce, bo są coraz bardziej jak on, a tymi, którzy są posłuszni, dlatego, że się żyłują jak ten starszy syn, który w ogóle nie znał serca ojca. I Jezus mówi, przerzućcie priorytety. To nie chodzi o to, wiecie, to nie chodzi o to, że wszystko jedno, jak jesteś rodzicem i twoje dziecko, dajmy na to 15-latka. No i widzisz, że twoje dziecko zaczyna wchodzić nie w takie rejony jak trzeba. Koledzy są ważniejsi, rodzice, co by nie powiedzieli, to zgret. Przestaje dziecko otwierać przed tobą serce. Na to, jak się masz, odpowiada, a co cię to tamten, albo w porze, okej,
sztos, no, sztos jest i w ogóle, i tyle ci informacji potrzeba na mój temat. I wychodzi, nie ma go z domu, w domu, podejrzewasz, boisz się, czy tam jakieś używki, czy może coś nie do końca legalnego, co on w ogóle robi, co ona w ogóle robi. No to wiadomo, że rodzic nie jest zadowolony. Mówisz, słuchaj, pomóż mi trochę, zaangażuj się w dom, choć zrobimy razem coś. No ale to nie jest cool. W ogóle tam, kto mi każe, zmusisz mnie? Wszystko jedno? Jak dziecko jest nieposłuszne, ma zamknięte serce, nie słucha cię, robi co chce, fajnie? Ale z drugiej strony oglądaliśmy film taki z Ryśkiem, może ktoś jeszcze tu oglądał. Dźwięki muzyki, bo musiałam sobie przypomnieć, z angielskiego przetłumaczyć. Dźwięki muzyki. To jest taki stary film i tam było takim gościu, który miał 7 dzieci, był wdowcem i odkąd jego żona zmarła, on zgorzkniał całkowicie i jego dzieci musiały być całkowicie posłuszne. On był w armii austriackiej i on nawet nie używał ich imion, tylko miał inny dźwięk gwizdka na każde z dzieci. Na jednego 2 krótkie, na jednego 1 długi, 1 krótki. Po prostu każde z dzieci miało inny dźwięk gwizdka oraz na każdą komendę był też inny jakiś znak. On w ogóle z nimi nie rozmawiał. Chodziło tylko o to, żeby te dzieci były posłuszne. I wiecie, jeśli rodzic ma w nosie, za przeproszeniem, to, że dziecko robi sobie krzywdę, to nie jest doskonały rodzic. Ale ten drugi rodzic też nie jest doskonały rodzic. A nasz ojciec jest doskonałym rodzicem. I powiedzcie, nawet po ludzku dobry rodzic, którego dziecko wyrasta w przekonaniu, że jest kochane, czy to jest rodzic, który nic nie wymaga? Na to wchodzą różne rzeczy. Ale wiecie, ten rodzic dba o relacje, słucha. I nasz ojciec jest doskonały. Tak jak mówię, on wie, kiedy on nas doskonale rozumie. I wie, kiedy potrzebujemy tylko miłosierdzia, tylko przytulenia. Kiedy potrzebujemy postawić nas do pionu. Ale to wszystko dzieje się w relacji. On dba o relację, on wyraża swoją miłość, jest prawdziwy, jest szczery wobec nas, odsłania się przed nami. Wiemy, jako dzieci dobrego rodzica, że jesteśmy kochani, nawet kiedy pokręcimy nosem na jakieś wymaganie. I popatrzcie, jeśli jesteś rodzicem znowu tego 15-latka, i twój 15-latek robi wszystko, co do joty formalnie, co ty mówisz, żeby robić, ale wiesz, że robi to dlatego, bo inaczej nie dostanie pieniędzy na swój college. Więc trzeba po prostu robić. Ale w ogóle nie znasz jego serca. Juhu! Moje dziecko jest mi posłuszne! Nie. Chyba nikt by nie skakał. A nam się wydaje, że nasz Bóg skacze z radości. A wyobraźcie sobie sytuację, gdzie... Wiecie, nie da się przewidzieć każdej sytuacji. Gdzie po prostu, chwała Bogu, nic nie stanęło na przeszkodzie. Żadne okoliczności życia, żadne obciążenia przeszłych pokoleń, żadne złe towarzystwo i udało się dotrzeć do tych lat nastoletnich z dzieckiem, z którym masz naprawdę głęboką relację. I jedziesz to dziecko gdzieś odebrać, stajesz w drzwiach, dziecko cię nie widzi i jesteś świadkiem tego, jak ono jest w trudnej sytuacji, gdzie mogłoby łatwo zareagować kiepsko, a reaguje tak, jak twoje serce by podpowiedziało. Chociaż nigdy tej sytuacji nie przerabialiście, ale widzisz po prostu, że to dziecko przejęło twoje serce. Widzę, że rodzice mają aż łzy w oczach. To jest to, czego rodzic chce. To jest to, czego chce nasz Ojciec w niebie. I to jest to, co Jezus mówi. To jest to, o czym jest 13 rozdział do Koryntian, że jest totalnie nie wszystko jedno, z jakiego miejsca jesteśmy posłuszni. Więc ja nie chcę was namawiać do nieposłuszeństwa. Wiecie, nawet w momencie, kiedy mamy to Boże serce w nas, to i tak musimy pewne rzeczy robić. I tak nikt nas z kanapy nie podniesie. To i tak mamy wolę, to i tak musimy dokonywać wyborów, ale tak jak Jezus mówi, wtedy to jarzmo jest słodkie, a to brzemię lekkie. Tak jak Marek tu lubi często cytować i wreszcie zajrzałam, gdzie to jest. Ja 1 Jana 5,3 cytowałam to już tak długo. 1 Jana 5,3, że ten, kto mnie kocha, wypełnia moje przykazania, a moje przykazania nie są ciężkie. Gdzie nie są ciężkie? Gdzie nie są ciężkie? No jeśli tak, jak mówiliśmy, nasze serce jest takie jak jego, to mamy wybór, mamy możliwość zlekceważyć, ale być posłusznym nie jest ciężkie, a nieraz nawet nie zauważamy. Jak już tacy jesteśmy, to nieraz nie zauważamy, że robimy jak Jezus. Że wchodząc do sali nie myślimy, czy ktoś mnie zauważy, tylko od razu wchodzimy i sobie myślimy, dzięki ci, że mogę przyjść, zobaczyć tych ludzi, jaki jesteś, od razu lecisz do kogoś, piękny jesteś, jak dobrze, że cię widzę, jak się dzisiaj masz i w ogóle od razu po prostu cały jesteś na to, żeby po prostu odbierać Boże serce dla każdego człowieka, ale tego nie da się wymusić, to po prostu jest. I niektórzy ludzie w ogóle nie zauważają, że robią pewne rzeczy jezusowe, dlatego że ich serce jest zmienione. Także jest wybór, jest miejsce na robienie rzeczy, ale w momencie, kiedy nasze serce jest zmienione, to jest lekkie. W ogóle tak, a propos tego, że kto mnie kocha, słucha moich przykazań, to tutaj zapisałam sobie, tu zapisałam, żeby to też jest właśnie taki trochę odjazd do jednego, do innego nauczania, ale tu sobie zapisałam, żeby o tym powiedzieć. Tutaj nawet, tu znowu, tu akapit jest dziwny. Dowód poznania Boga. Taki jak na mój gust, dosyć dziwny. I tu jest tak. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Kto twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Rzeczywiście jego miłość doszła w nim w środku do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w nim. Kto mówi, że trwa w nim, powinien postępować tak jak on. No i tutaj zwykle, znowu, może ja jestem jedyna, ale dawniej sobie myślałam tak, to widzę tak, tu robię coś nie tak, jak mówi Biblia. To znaczy, że jak ktoś zobaczy, że ja tak robię, to od razu będzie wiedział, że ja nie kocham Boga. To co? To staram się bardziej to robić, żeby udowodnić komuś albo sobie, że ja kocham Boga. Ale ja dalej nie kocham, tylko się staram bardziej kogoś o tym przekonać. To jest trochę tak, jakbyśmy, wiecie, jest powiedziane, jeśli ktoś podgrzeje wodę do temperatury wrzenia, to woda będzie bąbelkować. Nie bąbelkuje, trzeba dać słomkę, żeby bąbelkowała, wtedy będzie dowód na to, że wrzy. I można robić kawę. Nic z tej kawy nie wyjdzie. Jeśli widzimy, że totalnie nie jesteśmy w stanie robić tego, co... Że to jest po prostu, nie mamy tego, że nasze serce, że
To jest ugór, że płyniemy pod prąd, że nasze serce nie jest w tym, co wiem, że powinienem robić. To nasz odruch powinien być poznać Go bardziej. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazania. Nie przestrzegam, dążę do tego, żeby Go poznać. Ludzie, Bogu naprawdę nie chodzi o to, On nie jest legalistą, który siedzi na tronie i pragnie swoje ego zbudować przez to, że będą ludzie robić to, co On każe. On jest Ojcem, który chce, żeby ludzie robili rzeczy zgodne z Jego przykazaniami, bo w tych przykazaniach jest życie, jest wolność od tych wszystkich pokiereszowanych rodzin, od wszystkich naszych problemów finansowych, naszych zatargów z prawem, z naszych niepokojów, po prostu życie według Jego przykazań i On chce, żeby to się działo przez to, że Go poznajemy i zarażamy się Jego sercem. Dlatego, że wiecie, na poziomie serca problem polega na tym, że na poziomie serca my nie jesteśmy w stanie zmienić swojego serca. Nasze serce to nie są emocje. Nasze serce to nie jest myślenie. Nasze serce to nie jest wola. Nasze serce to jest to, kim jesteśmy naprawdę. Co za potłuczone serce tam w środku w nas jest. Jesteśmy wobec tego bezsilni. Dlatego uciekamy od takich wersetów. Bo jesteśmy bezsilni. Bo uśmiechnąć się do kogoś, zamiast warknąć, co polecam robić, jeśli jesteś w stanie. Ja nie mówię, żeby się nie starać być przyzwoitym człowiekiem. Ale wiecie, że to jeszcze mogę zrobić. Mogę zapanować na mięśniami twarzy. Do jakiegoś stopnia. Rysiaczek już widać, odkąd jesteśmy małżeństwem, jego serce się już zmieniło też cały czas. I ja, i Rysiaczek jesteśmy cały czas w procesie, ale jak tylko się pobraliśmy, to pamiętam, że nieraz musiałam w kolejce w sklepie, jak była długa i ktoś na początku gadał o bzdetach zamiast tam swoje rzeczy po prostu robić, to musiałam Rysiaczkowi minorób, bo nawet nie wiedział, jaką ma minę. Po prostu gdyby człowiek się obejrzał, to by pst, go już nie było. Także czasem jesteśmy w stanie zapanować nad mięśniami twarzy i uśmiechnąć się do kogoś zamiast warknąć, ale nad tym, żeby ten uśmiech był odzwierciedleniem serca, to my tak naprawdę już nie możemy, nawet nad myślami możemy zapanować. I to działa aż do momentu kryzysu. No i w związku z tym, po co my w ogóle o tym mówimy, skoro nie możemy nic zrobić z sercem? Po co my w ogóle o tym mówimy? To co w ogóle Bóg od nas chce? Jezus mówi, zamiast ogarnąć zachowanie, ogarniaj serce, bo to załatwi wszystko. A potem się okazuje, że nie jesteśmy w stanie. I tu znowu wychodzi nasze zachodnie zbzikowanie na tym, co my możemy zrobić. Na temat instrukcji 5 punktów, które ja mogę zrobić, żeby wiedzieć, że ja wreszcie ogarnąłem. Kwintesencją Ewangelii i całej Biblii jest to, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlaczego się załamujemy, skoro o to chodzi? Kwintesencją Biblii jest zależność, pokora, obecność. Wiecie, są rzeczy w Biblii, które zależą czysto od nas. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Są rzeczy, kiedy Jezus mówi idź i zrób. Ale o ileż więcej mówi trwaj, bądź, przyjdź. Wszyscy, którzy jesteście strudzeni i obciążeni, przyjdźcie, trwajcie we mnie. Są rzeczy, które możemy załatwić przez postaranie się.
na przykład nauczenia się nieregularnych czasowników w języku angielskim. Znaleźć właściwą metodę. Są rzeczy, które Jezus przez swoją śmierć i zwycięstwo na krzyżu dał nam możliwość załatwić przez zastosowanie Jego krwi, Jego autorytetu, zerwanie konkretnych więzów duszewnych, obciążeń duchowych. Ale są rzeczy, które stanowią serce Ewangelii, takie jak miłość, jak pokój na poziomie serca, jak radość, której nikt nam nie zabierze, jak zaufanie, które jest niezachwiane, których nie otrzymujemy przez proszenie, ale przez przebywanie. I to jest takie nie XXI-wieczne. Po pierwsze, wymaga zależności, po drugie, wymaga przebywania, procesu. I nie ma takiej konferencji, na którą możesz pojechać i ktoś się pomodli za ciebie i będziesz miał do końca trwały pokój. Możesz pojechać na konferencję i ktoś się pomodli i może zerwać, mieć rozeznanie i zerwać jeden z powodów, jednego z obszarów stanów lękowych w twoim życiu. Rzeczywiście. Ale trwały pokój na każdym poziomie w twoim sercu wzrasta tylko przez przebywanie. I to jest fajnie, to brzmi fajnie, się wzruszamy, ale kiedy dochodzi do naszej codzienności, to jak tylko troszkę przebywamy, to od razu sobie myślimy, nie robię czegoś, co powinienem. Co ja powiem mojemu pastorowi, że co ja robiłem dla Boga cały tydzień? Pojadę na obóz ewangelizacyjny i że ile osób w zeszłym tygodniu zewangelizowałem, mówiąc 4 punkty praw duchowego życia i przeprowadzając delikwenta do modlitwy grzesznika. No nie no, przebywałem z Bogiem. I zmieniałem się na Jego podobieństwo. Także to są takie rzeczy. Wierzcie, zależność w ogóle ma bardzo złą reputację w naszych czasach. I kiedy jesteśmy zależni od innych ludzi, no to rzeczywiście w związku z tym, że ludzie nie mają tego serca zmienionego na podobieństwo Boże, to często skutki zależności, trzeba przyznać, są średnie. Kojarzy nam się z czym? Z biernością, z brakiem możliwości podejmowania swoich decyzji, ze związanymi rękami, z narzucaniem woli, z tym, że ktoś wykorzystuje nas do swoich celów. Ale Biblia mówi, że kwintesencją tego, żebyśmy mieli to życie, o którym Jezus mówił, na poziomie serca i z niego, żeby wypływały nasze zachowania, to jest zależność. I to jest zależność, taka jak zależność takich dzieci późno przedszkolnych, podstawówkowych od swoich rodziców. Dzieci są fajne. Dzieci doskonale wiedzą, czego nie są w stanie zrobić. Nie są w stanie sobie same załatwić wyjazdu na wiatrołap. Nie mają pieniędzy, żeby za to zapłacić. Nikt im nie pozwoli same wypełnić formularza. Nie mają tam jak dojechać. Nawet nie wiedzą, gdzie kupić bilet. A potem na nóżkach po prostu tyle rzeczy nie mogą. Nie są w stanie. Gdzieś nie patrzeć, jakaś słabość ich wychodzi. I co? Przyjeżdża taki 7-letni gostek z rodzicami na wiatrołap. Rodzice idą na recepcję załatwiać formalności, a ten siedzi, płacze, opierając się o koło samochodu, mówi,
Porażka jestem, nie jestem w stanie nawet sam zapłacić. Ktoś musi za mnie płacić, ktoś wszystko za mnie, porażka, żyje po prostu, utrzymywany przez tym zależny. Straszne.
No nie, co robi Gostek? Leci od razu, w ogóle nie ogląda się na recepcję, leci zobaczyć na tej górce, co się zmieniło, a co się za tym krzakiem zmieniło, a czy ten skarb, który ze Zdziskiem w zeszłym roku żeśmy robili, czy dalej jest pod tą leszczyną tam i w ogóle ten, już wszystko po prostu, jeszcze nie mogą go złapać rodzice, on już po prostu wolność, eksperymenty, a jak wlezie gdzieś, gdzie nie przeczyta, że napisane zakaz wstępu, to rodzice jakoś to uratują sytuację, bo rodzice mnie kryją. Rodzice się mną opiekują. I wiecie, to nie chodzi o to, żeby nie być odpowiedzialnymi dorosłymi, ale słuchajcie, wszyscy mamy rzeczy w życiu, wobec których jesteśmy bezsilni i mamy dorosłego, do którego możemy polecieć. Możemy eksperymentować. Zależność od Boga pozwala nam eksperymentować, próbować naszego przeznaczenia, a jak się pomylę, to tata złapie. Pod warunkiem, że to dzieje się w relacji zależności, której działa miłość. Efezjan 5:1. Naśladujcie Boga jak dzieci umiłowane. Czyli nie tak, że jak już umie czytać, to dostaje kartkę z wszystkimi punktami, które są ważne. Takie są nasze zwyczaje w domu dziecko. Te wartości są dla nas ważne. Teraz wdrażaj, będzie 18, się spotkamy i zobaczymy, czy zasługujesz na te pieniądze na college, czy nie. Dlaczego dzieci naśladują rodziców? Rodzice są najlepsi na świecie. Nieraz naśladują naumyślnie, tak jak dziewczynki próbują malować usta, no bo po prostu to jest takie piękne, jak mamusia pomaluje usta. Gorzej, że nieraz naśladują, a nawet nie wiedzą, że naśladują. To jest trochę przerażające, bo jest kalką wszystkiego, co w nas jest dobre i złe. Nasz tata jest tylko dobry. Tak mamy naśladować Boga, jak dzieci umiłowane, bo tak jak na początku mówiłam, w relacji z Nim zmienia się nasze serce na Jego podobieństwo. I te rzeczy, zmiana serca wymaga zależności, wymaga czasu spędzonego z Nim. Nie zawsze musi być to morze czasu. Są sezony w życiu, kiedy Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy spędzali z Nim może czasu. Są sezony życia, kiedy jesteśmy w stanie poświęcić Mu 30-sekundowe przerwy pomiędzy głównymi blokami szaleństwa. Jak są małe dzieci w liczbie między 1 a 5 na przykład. Jedno nawet wystarcza, jak ktoś ma jeszcze więcej. Wtedy pamiętamy o Nim naprawdę, nie dla zgrywu, nie dla sloganu, pamiętamy o Nim na wszystkich swoich drogach. Także to jest podstawa. Zależność. Czas. Autentyczność. Tak jak Młodszy syn w sumie wyszedł lepiej z tego, z przypowieści o Ojcu Miłosiernym, bo przyszedł do Ojca, zanim się zmienił. Przyszedł autentyczny. A Ojciec wypatrywał go z miłością. I to, że przyszedł, nie sprawiło, że wrócił potem do dalekiej ziemi i powiedział, a stary, nie ma nic przeciwko mojej stylówce. To mogę dalej szaleć. Zasiliłem kasę, dalej szaleję. Nie. On przyszedł autentyczny i spotkanie naszej autentyczności z miłością Ojca, nie z koncepcją, nie zrozumienie, ale spotkanie tego, jak jesteśmy kochani,
wytęsknieni, jak dobrze po prostu on nas chce do tego stopnia, że oddaje swoje życie. Kiedy ty się spotkasz z tym na poziomie ducha, to wszelki deficyt, który każe ci w niezdrowy sposób próbować zdobyć poczucie znaczenia, miłości, celu, to jest po prostu, to przestaje istnieć. Jego miłość niszczy deficyty, które cię targały na bezdroża. Ten syn nie wraca do starego życia, nie stwierdza, stary, nie ma problemu, będę dalej szalał. Tylko już nie chce żyć w odległości od ojca. To jest to, co on chce. Żebyśmy żyli tacy, jacy jesteśmy, lgnąc do niego. Jeremiasza 2,5. To mówi Pan. Jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie? Co znalazłeś w Bogu? Kiedy cię Bóg tak zrugał, kiedy przyszedłeś w autentyczności, że teraz się trzymasz od niego z daleka? Poszli za nicością i stali się sami nicością. Jeremiasza 3,19-22. Ja zaś powiedziałem sobie, Bóg mówi, jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów. Myślałem, będziesz mnie nazywał mój ojcze i nie odwrócisz się ode mnie. Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście mi wiary wy w domu Izraela, wyrocznia Pana. Posłuchaj, na wyżynach daje się słyszeć pełen błagania lament synów Izraela, iż skazili przewrotnością swe postępowaniu, zapomnieli o Bogu swoim. I on tu mówi, Bóg, powróćcie, zbuntowani synowie, tacy, jacy jesteście, a ja uleczę wasze odstępstwa. Tak, chodzi o to, żeby nasze życie się zmieniło i żebyśmy byli posłuszni, ale o wiele bardziej chodzi o to, i właściwie tylko o to, tylko o to, bo to posłuszeństwo i ta zmiana życia będzie wynikać z tego, żebyśmy żyli blisko Boga i niczego, budząc się rano, nie chcieli tak bardzo, jak poznawać Go jeszcze bardziej, bo to zmienia nasze serce, a wtedy nasze życie i zachowania będą tym lekkim brzemieniem, tym słodkim jarzmem, czy budząc się, rzeczywiście nie chcemy niczego więcej, jak tylko poznawać Go, bo wiemy, że to naprawdę załatwi wszystko. Zmianę życia, mądrość, wolność od zmartwienia. Wiecie, nawet jak ktoś oddaje życie, wiecie, można wkręcić się duszewnie, żeby oddać życie za sprawę. Pierwszy Koryntian 13 mówi, że choćbyś wydał ciało na spalenie, a miłości nie miał, to nic nie znaczy. Byli kamikadze, boski wiatr, zamachowcy, samobójcy. Żadne zachowanie nie udowadnia tego, że kochasz. Miłość rodzi się z doświadczenia miłości, z tego, że wypala, a wtedy zmienia się nasze życie. Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, to co w takim razie z tymi osobami, które mówią, że kochają Boga, a nie z powodu uzależnień, nie z powodu tego, że potrzebują pomocy, modlitwy, terapii, uwolnienia, czegoś, tylko po prostu świadomie podejmują konsekwentnie nieboże decyzje lifestyle'owe, a twierdzą, że kochają Boga. No to co z takimi ludźmi? Kiedyś dziewczyny szalały za Beatlesami. Potem szalały za Justinem Bieberem. Nie wiem, za kim teraz dziewczyny szaleją, tak jak za Beatlesami kiedyś, albo za Justinem Bieberem. Że jak się pojawił, to mdlały. Całe ściany zalepione. Wiedziały o nim wszystko. I twierdziły, że kochają go na umór. I jakbyś próbowała jej powiedzieć, że to jest tylko emocja, to nie przejdzie. Ona wie, że kocha. Wiecie, nieraz jesteśmy zakochani w naszej koncepcji Boga. Ale jeśli spotkamy Boga, który jest miłością, to nasze serce się zmieni i nasze życie i decyzje będą się zmieniać. To nie jest nawet kwestia medytacji nad tym, jaki on jest fajny, chociaż to przyprowadza nas do niego. To jest ważne. Wiecie, to, o czym myślimy, to przemiana myślenia, to nie zmienia naszego serca, ale prowadzi nas do miejsca, gdzie nasze serce może być zmienione. Trochę jak to, że słońce zawsze świeci, ale dopóki są chmury, to się nie opalimy. I te myśli nasze nieraz mogą być tymi chmurami, że ta miłość cały czas leci i to nie wiatr, który rozpędza chmury, opala nam skórę, tylko słońce. To zawsze bycie z Bogiem zmienia nasze serce. Także te wszystkie rzeczy, które czytamy o tym naszej odpowiedzialności w tym, żeby uczynić się dostępnym na promienie Jego miłości, to jest wszystko prawda. Ale żadne nasze spiny nie zmienią naszego serca. I teraz tak, przebywanie z Nim. Przebywanie z Nim to nie jest czytanie Biblii. Jeśli kochasz Go, jeśli kochasz Boga, tęsknisz za Nim, będziesz czytał coraz więcej, będziesz kochał Słowo Boże. Będziesz spotykał w Słowie Bożym żywego Boga. Ale samo czytanie Biblii to nie jest spotykanie się z Bogiem. Z samego czytania Biblii ludzie zabijali się strzelbami fizycznie na śmierć. Ja w takim momencie największego oziębnięcia mojego życia z Bogiem, gdzieś pośrodku mojej drogi z Nim, już więcej niż połowy teraz, czas leci. To było tak, jak jakieś 10 lat byłam z Bogiem, czyli jakieś 20 lat temu. Wtedy miałam takie 2 lata takiego odjazdu, nie całkowitego, ale bardzo mocno. Jako, że jestem ludzikiem zdyscyplinowanym i czytakiem, i pisakiem, to przez cały ten czas w pamiętniczku każdego dnia mam zapisane, jaki fragment Biblii najbardziej utkwił mi. Czytałam codziennie Biblię, zapisywałam, co mi najbardziej utkwiło. Jeszcze odpowiadałam jakoś na to. Nie mówię, żeby nie czytać Biblii. Chodzi o to, że w momencie, że to jest coś więcej, to nasze tęsknienie za Nim, za Jego żywą obecnością, to jest coś więcej. Że to czytanie Biblii ma pomóc nam w naszej tęsknocie dotarcia do Niego i wtedy to Słowo będzie nas prowadziło poza Słowo do Niego, a potem już będziemy z Nim, to Słowo będziemy przeżywać inaczej, jak najbardziej. Słowo ma być częścią naszego życia, ma nas napełniać swojej całej obfitości. Ale to nie chodzi o to, żebyś teraz poszedł do domu i więcej czytał Biblii. To nie jest też czas spędzony na mówieniu czegoś do Boga. To nie modlitwa, nie jałmużna, nie post, ale to spotkanie, wracamy do Mateusza. Kiedy modlimy się, kiedy pościmy, kiedy dajemy jałmużnę z Ojcem, który widzi w ukryciu. To jest to, że jest ktoś doskonały, przed kim naprawdę możemy stanąć odsłonięci i bez lęku. I spotkanie z tym kimś zmienia nasze serce i korzeń naszych zachowań. To jest podchodzenie coraz bliżej, to jest oswajanie się z coraz większym odsłonięciem przed Nim. bycie z Nim w autentyczności wtedy, kiedy jest modlitwa i wtedy, kiedy rzeczy dzieją się w codziennym naszym życiu. Na przykład wstajesz, przypominasz sobie, co będziesz robił tego dnia. Będziesz robił coś bardzo normalnego, ale twoje serce jest pełne niechęci. I myślisz sobie, jejku, znowu to robić. Kiedyś lubiłem. I w tym momencie zamiast, no dobra, zbiorę się. No. W sumie się zbierzesz, jeśli to jest twój obowiązek, się zbierzesz. Ale zanim to, układając włosy, albo goląc się, albo cokolwiek, zależnie od tego, co rano robisz, kim jesteś, mówisz, tato, Jezu, skąd ta niechęć? Dotknij mojego serca, skąd ta niechęć? Nie, o, jestem zadowolony, jestem zadowolony, jestem zadowolony. Chcę mi się iść do pracy, chcę mi się iść do pracy. Mam pozytywne nastawienie do szefa. Kocham szefa, kocham szefa, kocham szefa. Rozumiecie, o co chodzi? Tylko, wiecie, tak jak Jezus przychodzi i pyta się uczniów, dlaczego się boicie? Wiecie, dobrze jest sobie, on przychodzi do nas i nie mówi, dlaczego ty się boisz, Monia, po prostu, no. Tyle lat ze mną chodzisz, nie wiesz, że jestem godyn zaufania i czego się boisz? Ale Jezus przychodzi i mówi, dlaczego się boisz? I dopiero kiedy powiesz, Jezu, boję się, bo moje serce potrzebuje pocieszenia z tej traumy, która nie jest traumą dla nikogo poza mną, ale wprowadza element nieufności między mną a tobą. Teraz jak się pytasz, to dlatego się boję. A Jezus mówi, chodź. 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 Popatrz mi w oczy. Chodź, poprowadzę cię do Ojca. Przyjmij pociechę. Nawet to, że na pytanie Jezusa, dlaczego się boisz, większość z nas od razu przybiera defensywę. Tak się zmienia serce. Przez autentyczność, przed odsłonięcie. To nie jest kolejny kilogram kamieni do przerzucenia. To jest ulga. I w odpowiedzi na odsłonięcie się przed żywym Bogiem, który oddał za nas życie, nasze deficyty są spalane. Nie czujemy się umocowani do tego, żeby żyć byle jakim życiem, ale znika w nas potrzeba. To jest proces. Stajemy się kimś innym. To się zmienia w przebywaniu. Tak się dzieje uświęcenie serca. Druga rzecz, albo czwarta, zależy jak na to patrzymy. A, jeszcze z obecnością miałam powiedzieć, że to nie jest modlitwa, jałmużna, nie post, ale modlenie się, jałmużna, post, robienie wszystkiego w miejscu spotkania z Ojcem w ukryciu. Wiecie, często kiedy mówimy, że to obecność Boga zmienia nasze serce, to myślimy o konferencji, i modlimy się, Boże, żeby Twoja obecność była w Kościele, żeby Twoja obecność była w Kościele. I wtedy od razu widzimy, że znowu są wielkie konferencje, płomienne uwielbienie i wtedy po prostu wszyscy czują tą obecność. Złoty pył się wylewa. Ociekają nam ręce oliwą. Jest obecność. Jest. Ale tak naprawdę to, co nas najbardziej zmienia, to obecność Jego w naszej codzienności. Ten moment, kiedy Jezus mówi, chodź, zaprowadzę cię do Ojca. Załatwimy tę sprawę. Gdzieś w codzienności, w tym powracającym od lat bólu, który wciąż pojawia się na nowo, Jego obecność. Jego obecność w twoim wychowywaniu dzieci. Jego obecność w twoich pytaniach o karierę. Jak to, co dzieje się w twojej karierze, wpływa na twoje poczucie wartości. To jest trochę tak jak z małżeństwem. Jak ktoś jest już w małżeństwie, w którym jest dłuższy czas i ma to błogosławieństwo i szczęście, że to jest udane małżeństwo, które zmienia się z chwały chwały ku lepszemu. Wiadomo, że na tej ziemi nic nie jest doskonałe, ale jest nieźle. To wie, że budowanie tej głębokiej satysfakcji, tej więzi dzieje się, kiedy tworzymy razem wspomnienia na rocznicowych wakacjach marzeń, na romantycznych randkach. Tak! Ale po latach wiemy, że tak samo tworzy się wtedy, kiedy ktoś nas posłuchał zamiast zbyć, okazał miłosierdzie naszym hormonom. Albo różnym męskim odjazdom, jeśli rozumiecie, o co chodzi. Ta codzienność, to, że przeszliśmy kryzys, to, że byliśmy w czymś razem w codzienności, to, że rośniemy w komunikacji, w bezinteresowności i takie lata 5, 10, 15. I popatrzcie, gdyby było małżeństwo, które wzrasta w tej intymności, w szarej codzienności, ale nigdy nie mieli środków finansowych, żeby pojechać na wakacje marzeń i chodzić co roku na rocznicową kolację. Porównało się do małżeństwa, które żyło obok siebie, ale co roku mieli czas na wypasione wakacje. Raz Hawaje, raz Malediwy. Które małżeństwo byłoby w lepszej kondycji? Tak samo ważne są te rzeczy. Tak, na tych konferencjach tam jest obecność. Ale jeśli przeżyjemy całe życie, jeśli już tych konferencji nie będzie, jeśli świat się tak potoczy, że tych fajerwerków nie będzie, a będziemy mieli obecność Jego na co dzień, poprzez autentyczność, poprzez odsłonięcie, poprzez pamiętanie o Nim w bezbrzeżnej szczerości, poprzez to, że lgniemy do Niego w tym, co w nas mocne i w tym, co w nas słabe. I to zmienia nasze zachowania. To nam daje podejmować dobre wybory. To sprawia, że to jarzmo jest słodkie i brzemię lekkie. To będzie dobrze. Jeden chłopiec już w czasie pandemii przyszedł. Głosiłam o czymś podobnym na szkole synostwa i on przyszedł i mówi, fajnie o tej obecności mówisz. Mówi, ale takie są czasy. Jak ja mam tej obecności doświadczyć? Przecież nie w domu. Wiecie co, może to się wydawać śmieszne. Ale sporo osób tak myśli. To jest bomba atomowa. Doświadczanie Bożej obecności w tym mule codzienności, skakanie z Nim, płakanie z Nim i odpowiadanie dla Niego, dlaczego? Dlaczego Cię tak boli? Że Magda patrzyła w oczy wszystkim, a Ciebie w ogóle pominęła. Kto powiedział, no właśnie? Zbiniu, przecież od drzwi Cię witam. Dlaczego to mnie aż tak zabolało, że jestem dla niej jak powietrze? Nawet kobiety dobrze nie znam, a jakoś... No i Jezus mówi, chodź, zaprowadzę cię do taty. A to jeszcze tak nawiasem mówiąc, wiecie, w naszej służbie jest to kwintesencja, ale nie powstrzymam się, żeby nie powiedzieć i nie rzucić wam, że życie wieczne, czyli życie tej jakości serca, o której mówię, to jest poznanie jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. I to jest przyjście do Ojca przez Jezusa, który jest drogą w Duchu Świętym, w którym jest możliwe spotkanie osoby do osoby. Że kiedy mamy Jezusa, to mamy tego, moc tego, który niszczy dzieła złego. Mamy jego autorytet, żeby uwalniać, żeby zrywać więzy. Ale dopóki nie damy się Jezusowi poprowadzić do Ojca, to nasze serce przejawia zachowania sieroce. Bo sierotą nie przestaje być ten, który ma Zbawiciela, ale ten, który ma Ojca. Także i z Jezusem, i z Ojcem. Już na sam koniec. Chciałam podzielić się, już w tylu miejscach się tym dzieliłam. Chciałam na koniec wszystko, co powiedziałam, zilustrować przykładem z mojego własnego życia. Już w tylu miejscach się dzieliłam, łącznie z naszą mini szkołą, czyli gdzieś to na YouTubie jest. I tak każdy może usłyszeć moją mroczną przeszłość z archiwów X. Jak mówiłam, miałam takie 2 lata. Właśnie już teraz, już nie jest w połowie mojej drogi, w 1/3 drogi. Kiedy się nawróciłam w 1988 roku, rok później niż Ciesiołkowie. Się urodziłam rok później niż Ciesiołkowie i nawróciłam się rok później niż Ciesiołkowie. Działamy w synchronie. I tylko taki pół kroku foxtrota za nimi jest. Nie bardzo się lubimy. Niemniej, w 1988 roku się nawróciłam. I nawróciłam się mając bagaż najróżniejszych rzeczy. Zwykle się nawracamy mając bagaż najróżniejszych rzeczy. Każdy trochę innych. Bardzo, bardzo byłam głodna tego, żeby ktoś mnie kochał. Chyba każdy jest. Ale niektórzy mają to ssanie większe. Z przyczyn bardziej dramatyczne. Z przyczyn różnych właśnie życiorysowych. I przed nawróceniem się nawróciłam, mając niecałe 19 lat. Nawet w tamtych czasach można było w dziedzinie szukania miłości w niewłaściwych miejscach do 19 roku życia już nieźle nawywijać. Także to nie był taki młódek. Ale jak się nawróciłam, to się dowiedziałam, że tego typu postępowanie jest niewłaściwe i Bogu niemiłe. Więc wszystkie siły, na tyle ile poznałam Boga, był naprawdę fajny. Nie chciałam z Nim zadzierać, nie chciałam Mu sprawiać przykrości. Więc wszystkie siły zaangażowałam w to, żeby nie wykraczać poza linię. I przez 10 lat żyłam według reguł gry. Potem przyszły zawirowania, doświadczenie, wypalenia, wyssania, poczucie wykorzystania. Tu mówiłam Eli, że nawet nie to, że mam komukolwiek to za złe. Byliśmy młodzi, ja nie umiałam stawiać granic. Ludzie, którzy byli ze mną we wspólnocie, byli osobowością typu A, nie takim wrażliwcem jak ja i wydawało im się, że jak ktoś nie robi tak dużo jak oni, to znaczy, że się pewnie leni. Mieliśmy swoje. W końcu czułam się tak wyssana. Wyeksploatowana. Tak samotna. Zaczęłam pracować w korpo. W tym korpo ludzie się wydawali sympatyczniejsi niż we wspólnocie. Mieli dla siebie wzajemnie więcej miłosierdzia. I nie to, żebym zmieniła, po prostu, żebym przyjęła kurs inny. Ale przez te 2 lata... Więcej razy niż chciałabym się przyznawać, granice różne były przekraczane. Spiralka poczucia winy, starania się. I ktoś kiedyś namówił mnie, żebym zamiast pamiętnika zaczęła pisać dziennik duchowy i zapisywać modlitwy. To jest mój dziennik duchowy, data 11 lipca 1999. Trochę lat minęło, ale jeszcze pachnie. Pachnący zeszycik kupiłam. Także to nie jest rok, w którym przestałam się przejmować tym przekraczaniem granic. To jest rok, w którym moje serce zostało uzdrowione z korzenia.
Panie, postąpiłam źle wobec Ciebie i pełna jestem nadal potężnych pragnień, które są wbrew Twojej woli. Wiem, że w tej sytuacji najważniejsze dla mnie to nie uciekać przed Tobą, ale kompletnie nie wiem, jak się zachować wobec Ciebie. Kompletnie nie czuję wyrzutów sumienia ani ohydy tego, co zrobiłam, ale martwię się tym, że nie żałuję. I boli mnie to, że zraniłam Ciebie, siebie i pewnego gościa. Taka jest we mnie ogromna tęsknota do miłości i intymności, że zamiast kajać się przed Tobą, chciałabym się wtulić w Twoje ramiona i wypłakać się za wszystkie czasy. Powinnam chyba być wobec siebie bardziej stanowcza, zamiast rozklejać się i litować nad sobą. I tu był moment, kiedy dwa razy w życiu Bóg przerwał mi modlitwę. Tak, psiu. I wdarł się Jego głos. Dwa razy w życiu miałam tak, że już nie mógł dłużej słuchać. I mówi, rozumiem Cię. Czuję to, co Ty czujesz. Nie potępiam Cię. Jestem po to, by Cię uleczyć, a nie zgubić. Mam plan dla Ciebie. Uwierz, mam plan właśnie dla Ciebie. Tylko spotykaj się ze mną i wołaj do mnie. Nie próbuj być stanowcza wobec siebie, bo Twoja moc nie pochodzi ze stanowczości, ale ze mnie. Świadectwo jest takie, że wtedy został uleczony korzeń. I to jest radykalny przykład. I wiecie, patrzę dalej i patrzę, że to nie jest to, że z dnia na dzień. Były dni lepsze i były dni, kiedy znowu pisałam, tato, dalej! Dalej, po prostu zsiemnie w środku, ale przychodziłam do Niego tak, jak On mówił. To też jest coś, z czym nie możemy się pogodzić, że to się dzieje w procesie. To też jest znowu XXI wiek. Niezależność, fajerwerki, zasługiwanie, chluba. A te rzeczy rosną w nas, to jest po prostu codzienne uczenie się tego, jak przerywać swój dzień i zamiast się zmulić Facebookiem, ja nie mówię, ja też zaglądam czasem na Facebooka, aż dużo mniej niż wcześniej. Ale chodzi o to, że często zamiast wykrzyknąć, robimy coś, żeby się zmulić. Zagłuszamy. Mamy czas. To z 10-sekundowych wejść na Facebook składa się te 2 godziny dziennie. Tak samo bycie z Bogiem. W autentyczności, w odsunięciu, w wołaniu, w tym, że przestajemy żyć sami. I to się dzieje tak, jak z dziećmi. Dzieci kładą się spać i rano są takie same. Jednego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia i tak całe lata. Każdego dnia pomiędzy dziś a wczoraj nic się nie zmieniło. To dlaczego wyprawiacie 18 w którymś momencie? Skoro nigdy wasze dziecko się nie zmieniło z dnia na dzień. Tak się dentystki pytałam, co się stanie, jak ktoś raz nie umyje zębów? Nic się nie stanie. Ale jak nigdy nie myje, tak samo tutaj. To nie jest tak, że mamy w tej naszej codzienności z Bogiem takie przeżycia, jak nieraz na konferencjach. Bo na konferencjach to są te wakacje marzeń. Są momenty, kiedy tak jak przychodzimy do męża, jest jakiś wyjątkowo piękny wieczór, nic się nie dzieje, mamy wyjątkowo wolne, po prostu żadne kryzysy i siadamy po prostu patrząc w niebo, na chwilę jest słodycz. Są z Bogiem takie chwile, kiedy po prostu cieszymy się słodyczą bycia razem i mamy to emocjonalne przeżycie. Ale są dni, kiedy tak jak z mężem, kończymy dzień i nie mamy nic, tylko płakanie przed Bogiem wieczorem, że było tyle kryzysów. Ale po latach to, że przeszliśmy te kryzysy, coś w nas robi. To jest po prostu dążenie do życia w Bożej obecności, w odsłonięciu, w zależności, we wzrastaniu poznania tego, jak On jest godzien zaufania w takim odsłonięciu jak tutaj. Chciałam, żebyście zobaczyli przykład razem z Jego owocem.
Nie żyjcie bez Boga. Nie starajcie się bez Niego wypełniać Ewangelię jak tutorial YouTube'a. I nie mówię, żebyście nie byli posłuszni, ale żeby to było to posłuszeństwo dziecka, które jest w sytuacji jakiejś i nie musi przerzucać Biblii na wszystkie strony, co by zrobił Jezus. Bo to serce w odruchu z powodu przebywania, z powodu przemiany. Są momenty, kiedy trzeba poprzerzucać Biblię, ale są momenty, kiedy okazuje się, że zrobiłeś to, co trzeba i to po prostu wypłynęło. Bo na co dzień przebywałeś z Bogiem. Także na koniec mam kilka pytań. I potraktujmy te pytania teraz. Po prostu nie będziemy robić takiej jakiejś... Jak ktoś chce, żeby ja albo Rysiek się pomodlili za was po nabożeństwie, jesteśmy otwarci, ale nie będziemy takiego wyjścia do przodu. Natomiast tak jak mówiłam, ten przykład z Jezusem, który pyta, dlaczego się boisz, chciałabym cię zaprosić, żebyś teraz stanęła, nie musisz stawać. W środku stanął. Jak chcesz stać, to możesz stać. Ciałem. Ale żebyś w środku stanął, sercem stanął przed Bogiem i odpowiedział na Jego pytania w autentyczności, bez defensywności, bez lęku, wiedząc, że On pyta po to, żeby jakoś razem zaradzić. Czy wierzysz, że możesz spotkać się z miłością Boga? Nie tylko przeżyć wzlot emocjonalny, czy zrozumieć, o co z nią chodzi, ale czy wierzysz, że możesz spotkać się z miłością Boga? Z Bogiem, który jest miłością. W swoim duchu spotkać Jego ducha, niekoniecznie słysząc jakieś słowa, chociaż może, niekoniecznie widząc jakiś obraz, chociaż może, ale po prostu doświadczyć Jego obecności tak, jak On pragnie Ci ją objawić. Wiecie, możemy słyszeć czyjś głos, możemy go widzieć, ale nie doświadczać Jego obecności, bo widzimy nagranie, widzimy streaming, słyszymy audycję. Jego obecność to mogą być słowa, to mogą być obrazy, ale może być po prostu dotknięcie. Czy wierzysz, że to jest to, czego nie moglibyśmy sami zrobić i po to Jezus Chrystus za ciebie umarł, żeby zniszczyć mur między tobą a Nim, żeby twoje serce mogło zostać zmienione w spotkaniu z Nim. Czy wierzysz, że możesz serce do serca spotykać Boga? Że nie musi to być spektakularne. Że mogą być spektakularne chwile, może być codzienność. Czy jesteś gotów wyznać wiarę w to, że twoje serce może być zmienione? Chociaż pogodziłeś się z niektórymi rzeczami w nim. Widzicie, że to nie chodzi o bierność. W momencie, kiedy przyznajemy, że jesteśmy zależni, to zaczynamy wybierać rzeczy, które otwierają nasze życie na poznawanie Boga. Tak jak Marek się dzielił przedpoprzednio o tym, jak podjął mocne postanowienie na urlopie nie myśleć o kościele, o strategiach, o działaniach, o logistyce, o programach, o problemach i skupić się tylko na tym, żeby być z Nim i poznawać Jego. I nie jest to abstrakcja, bo Marek wrócił i powiedział, że mu się to udało. że miał taki czas. Możemy mieć mini takie czasy każdego dnia. Ale czy jesteś gotów wyznać wiarę w to, że twoje serce może być zmienione tak, aby w naturalny sposób produkować święte życie? Nie bez twojej woli, nie bez twojego udziału. Ale jako naturalny owoc i słodkie jarzmo. Czy jesteś gotów pogodzić się z tym, że uświęcenie serca możesz przyjąć jak dziecko przez przebywanie, a nie przez osiąganie? Jak się czujesz na temat czasu, na temat niespektakularnego procesu, na temat autentyczności, na temat oddania kontroli? Na pewno teraz nie omówisz tego wszystkiego, ale zachęcam cię, żebyś wrócił do tego tematu i porozmawiał z tatą, szczerze. I ostatnie pytanie. Co w twoim przypadku byłoby tym usilnym staraniem, żeby poznać Pana? Biblia mówi o dwóch rzeczach, żebyśmy się usilnie starali je robić. Żebyśmy usilnie starali się wejść do Bożego odpocznienia i odpocząć od swoich dzieł. A druga, żebyśmy usilnie starali się poznać Pana. To jest ciekawe. Bo to nie jest bierność. Jest jakieś usilne staranie, żeby skapitulować. Usilne staranie, żeby być prawdziwym. Niech Duch Święty wam o tym mówi, bo to nie jest osiąganie, ale jednak to jest trudniejsze nawet niż zagryzienie zębów i wyprodukowanie zachowania. To, żeby kapitulować przed Nim, jeśli chodzi o przemianę mojego serca. Co w twoim przypadku mogłoby być tym usilnym staraniem? I nie produkuj z siebie pomysłów, nie kopiuj mnie, ale porozmawiaj z Duchem Świętym, co mogłoby być w twoim przypadku tym usilnym staraniem, żeby odpocząć od swoich dzieł i żeby poznać Pana. Tak, Tato, prosimy cię przez Jezusa Chrystusa. Ucz nas autentyczności. Zapieczętuj w naszych sercach to, co z tego słowa było dla nas na ten sezon. Ucz nas wytrwałości w procesie, ale i przyjmowania twojej łaski, kiedy w tym procesie wychodzi nasza słabość. I że uczymy się, upadając po drodze. Ucz mnie, Tato. Ucz mnie, Tato, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Jak lgnąć do ciebie, żeby uświęcone życie wynikało z uświęconego serca. Żebym była w zależności od tego, żeby twoja miłość wypalała korzenie moich grzechów. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Aha. Także jak mówiłam, jak ktoś chciałby, żeby się za niego pomodlić, nie robimy wyjścia do przodu, ale nie bierzemy ten nogi za pas, to się mówi, będziemy tu chwilę. Jeszcze, także jakby ktoś chciał porozmawiać, czy modlitwy. Bardzo dziękujemy każdemu z was, kto przyszedł, tak jak mówię, w wakacje głównie, mogę się wami nacieszyć. Także cieszę się każdym, kto pomimo wakacji zdecydował się przyjść. Wreszcie mogę zobaczyć was w realu. I życzę wam dobrej niedzieli, na luzie, bez spiny, ale jednocześnie blisko Niego i niech tata uczy nas tej równowagi, tej naturalności bycia z Nim i lgnięcia do Niego. Obfitujcie, doświadczajcie pełni, którą Jezus dla was nabył. I można już iść do domu. Amen. Ale nie trzeba.